świat ludzkich uczuć.
Anna Kaszczyc, witam Państwa serdecznie. Tomasz Goska program realizuje. Razem ze mną w studio psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas. Witam serdecznie.
Witam, dobry wieczór Państwu.
I zapraszamy do pozostania z nami. Dzisiaj kolejna audycja dotycząca dorosłych dzieci alkoholików. I będziemy mówić o kroku 11 z programu 12 kroków dla dorosłych dzieci alkoholików, programu terapeutycznego. I ten krok 11 mówi o tym, że dorosłe dzieci alkoholików dążą poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek pojmujemy Boga, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nich oraz o siłę do jej spełniania. O tym kroku będziemy mówić dzisiaj podczas audycji. Ciekawi jesteśmy również, jak Państwo sobie poradzili, czy radzą, czy próbują sobie radzić z tym krokiem. Zapraszamy do pisania do nas numer gadu 308-6701, numer skrzynki SMS 509-056-590 i numer do naszego studia 644-65-55 kierunkowy 25.
W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść, nie wiemy. W każdej z nich inny cel, inna trudność i sens, czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz, czy ci wystarczy sił. Stajesz lub nie, zależy. Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz, czy ci wystarczy sił na wędrowanie. Na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł, dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca. mówię Tobie, wiarę miej. Drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się Twoją nocą, Twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się.
Dzisiaj będziemy mówić o kroku 11, tak jak powiedziałam. I przypomnę jeszcze raz, jak on brzmi. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek pojmujemy Boga, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia. Ten krok 11 wiąże się z krokami, które wcześniej dorosłe dzieci alkoholików stawiają w tym programie, 12 kroków. Krok trzeci mówił najpierw o powierzeniu woli i życia opiece Boga, jakkolwiek jest on właśnie pojmowany. Krok piąty natomiast mówił o wyznaniu Bogu sobie i drugiemu człowiekowi istoty błędów. Szósty krok również ma odniesienie do Boga, bo to jest stanięcie się całkowicie gotowym do współdziałania z Bogiem, wyzbycie się szkodliwych, nieskutecznych zachowań. I krok siódmy, który mówi też o zwróceniu się do Boga w pokorze, żeby dopomógł usunąć braki. Dzisiaj krok jedenasty. O co w nim tak naprawdę chodzi? Bo to jest krok mówiący o tym, że dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem. A czyli co, takie podsumowanie?
No, można powiedzieć tak, że ten krok jedenasty to mówi właściwie o takim duchowym przebudzeniu, czyli o czymś takim, co my robimy codziennie. Czyli to dążenie przez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem jest czymś takim, co powinno być taką codzienną czynnością. Czyli nie jest to element zamknięty, nie jest to takie coś takiego jednorazowego, tylko jest to próba takiego kontaktu z Bogiem, z naszą siłą wyższą, to jakkolwiek ją pojmujemy, taka codzienna, mająca nam pomóc w takim poznaniu woli Boga wobec nas i daniu siły do tego, żebyśmy tą wolę po pierwsze poznawali, po drugie wprowadzali ją w życie. To jest istota tego kroku. Tutaj się pojawiają takie elementy jak modlitwa, jak medytacja. Ja tak na użytek moich pacjentów, którzy są i wierzący, i niewierzący, pokazuję coś takiego, że czy modlitwa, czy medytacja, ona tak naprawdę w rozumieniu tego 11 kroku ma prowadzić do takiego właśnie uzyskania wglądu w pewne zamiary siły wyższej wobec nas. Nie nasze zamiary, czy takie jakbyśmy chcieli, tylko właśnie takie, takie plany, czy takie zamierzenia, jakie wobec nas ma siła wyższa. My mamy to rozpoznać i mamy się tym kierować, ponieważ do tej pory nasze życie wyglądało w ten sposób, że to my kierowaliśmy tym życiem, a przynajmniej nam się tak wydawało. I to nasze własne kierowanie swoim życiem doprowadziło nas do takiej sytuacji, w której zaczęliśmy szukać pomocy, ponieważ to życie stało się nieznośne. Ja musiałbym tutaj wrócić do pierwszego kroku, do tych po kolei zacząć omawiać, bo tak naprawdę, jak pamiętamy, jak mówiliśmy o tym, kiedy zaczynamy pracować nad programem, no to zaczynamy wtedy, kiedy mamy takie poczucie, że że jesteśmy w kryzysowej sytuacji, że to nasze życie, jakim żyjemy do tej pory, to nie jest to. Tak bym to w skrócie ujął. My cały czas mamy taką tendencję jednak do tego, żeby tym życiem swoim kierować. To są nasze pozostałości z przeszłości. Nie? Trudno jest nam jakby uwierzyć w to, że ta siła większa od nas samych może nasze życie uzdrowić, może nasze życie zmienić. Ponieważ sami tego nie byliśmy w stanie zrobić, no to musimy się do czegoś odwołać, nie? I to w tym programie 12 kroków jest jasno pokazane. To są te początkowe kroki, pierwszy, drugi czy trzeci. Natomiast ten krok 11 jest to właśnie taka próba nawiązania kontaktu z Bogiem i poznania Jego woli wobec nas. Ja później, jak będziemy dalej mówić na ten temat, to trochę to bardziej wyjaśnię, o co tutaj chodzi. Natomiast no generalnie trzeba tutaj właśnie te dwie rzeczy umieć rozróżnić. Mianowicie to, co jest moje i to, co jest, nie wiem, tej siły wyższej, czy to, co jest Boże. Nie? Ja tutaj się tak nie najlepiej czuję, jak mówię o tym 11 kroku, ponieważ nie jestem specjalistą od teologiem, nie jestem też specjalistą od modlitwy, w związku z tym no tak się trochę nie czuję na siłach nawet używać tych słów. No bo to, nie wiem, no tego są księża i tak dalej. Nie? Natomiast jak będę mówił o tym w taki sposób, w jaki ja to rozumiem, i tak samo podobnie będę mówił o medytacji. Dla mnie medytacja czy modlitwa to jest taka próba wyciszenia się i takiego zajrzenia w głąb siebie, zajrzenia jakiegoś takiego kontaktu właśnie z siłą wyższą. To na tym polega duchowość. Nie? Duchowość to nie jest religia, to nie jest wiara w sensie takim, jak my powszechnie uważamy. To jest jakby coś innego. Natomiast to może być tożsame, ale nie musi. Nie? No, możemy powiedzieć tak, że no, nie katolik czy nie chrześcijanin, no to co, jaką on ma duchowość? Nie? No ma tą duchowość, jak się okazuje. Czyli jest to takie trochę szersze pojęcie. No, ja mogę też powiedzieć tak, że ja jestem osobą wierzącą, jestem katolikiem. I dla mnie duchowość jest jakby tak nierozerwalnie związana z Bogiem, takim, jakiego ja znam. Nie? Ale też zdaję sobie sprawę z tego, że jak rozmawiam z moimi pacjentami, to oni tego Boga albo różnie rozumieją. Czasem w ogóle nie używają tego pojęcia. Mówiąc siła wyższa, żeby tylko, broń Boże, tego pojęcia Boga nie użyć, nie? To wynika z różnych powodów. To niekoniecznie wynika z jakiejś tam postawy takiej, nie wiem, ateisty czy osoby niewierzącej, bo takie też się trafiają, ale to wynika też z różnych zranień, z różnych pretensji do Pana Boga. Na przykład o to, że ja pochodzę akurat z takiej rodziny, a nie z innej. Nie? Jak będę mówił trochę o modlitwie, no to pokażę, jak taka modlitwa może wyglądać. Nie? Jest takie powiedzenie właśnie w 11 kroku, które mówi coś takiego: bądź wola Twoja, Panie, a nie moja. I to właściwie oddaje sens tego kroku. To właśnie oddaje też sens modlitwy. No? Nam się wydaje, my bardzo wielu z nas, jak się modli, no to modli się do Boga i stawia się w takiej roli petenta, nie? A Pan Bóg to ma być wykonawca tego, czego ja sobie od Niego życzę, nie? Ja muszę powiedzieć, że pamiętam taką sytuację, że kiedyś zetknąłem się z taką rodziną, w której był problem alkoholowy i pamiętam, jak matka uczyła małe dziecko, żeby się dziecko modliło do Pana Boga o to, żeby tatuś nie pił. Nie? I ja sobie wtedy tak pomyślałem, że to jest taka bardzo trudna sytuacja, dlatego że ona może doprowadzić do różnych rzeczy, może doprowadzić do cudu, ale może też doprowadzić do czegoś takiego, że to dziecko w którymś momencie powie, zaraz, ja Cię Panie Boże proszę, a Ty co robisz? Nic nie robisz. Nie? Mój tatuś dalej pije. Często właśnie w takich sytuacjach może nastąpić takie zniechęcenie do kontaktu z Panem Bogiem i taka próba przejęcia, że tak powiem, życia w swoje ręce. Nie? Najczęściej kończy się to tym, że to życie nie jest takie, jakbyśmy chcieli, żeby było. A wszelkie porażki, jakich doznajemy w tym życiu, to jeśli mamy takie poczucie, że my sami tym kierujemy i nam nie wychodzi, to kończą się czym? Kończą się napięciem, kończą się poczuciem winy, kończą się lękiem i tak dalej. W sytuacji, kiedy stawiamy się w roli petenta, a Pan Bóg ma wykonywać, że tak powiem, nasze prośby i błagania, tak jak my chcemy, to nawet nie mamy tak naprawdę nikogo, na kogo moglibyśmy liczyć, nie? I pojawia się co? Pojawia się przerażająca pustka, taka właśnie duchowa. Bardzo wielu moich pacjentów ranionych w dzieciństwie, w rodzinach alkoholowych, działających według pewnych schematów, które powodowały dalsze zranienia w dorosłym życiu, ma takie ogromne poczucie samotności. Nie? A to poczucie wynika między innymi z tego, że ja nie mam nikogo, na kogo mógłbym liczyć. Ja mogę liczyć tylko sam na siebie. A jak mi nie wychodzi życie, to znaczy, że jestem do niczego, nie? I ten 11 krok między innymi zwraca na to uwagę, nie? Żebyśmy zawierzyli, zaufali Bogu i starali się poznać Jego zamiary wobec nas i tym się kierować. Nie swoim ego i nie takim swoim widzeniem świata, które doprowadziło nas do tego, że nie jesteśmy, tak krótko mówiąc, zadowoleni z życia i zadowoleni samych siebie.
Za chwilę wrócimy do rozmowy.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Finished crying in the instant that you left, and I can't. just have to admit that it's all coming back to me when I touch you like this and I hold you like that. It's so hard to believe, but it's all coming back to me. It's all coming back. It's all coming back to me now. There were moments of gold and there were flashes of light. There were things I'd never do again, but then they always seemed right.
I can barely recall.
Świat ludzkich uczuć.
Nie wracamy do rozmowy. Mamy nadzieję, że Państwo się również do nas odezwą. 308-6701 to jest numer komunikatora gadu-gadu. Numer skrzynki SMS 509-056-590 i numer do naszego studia, jeśli chcą Państwo zadzwonić, 644-65-55, kierunkowy 25. Jesteśmy ciekawi, jak Państwo realizują w swoim życiu krok 11. Dążenie poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem. O to chodzi w tym kroku. A poza tym proszenie Boga o poznanie Jego woli wobec nas i o siłę do jej spełnienia. No i teraz zastanawiam się, z czym jest większy problem. Może oba te aspekty przynoszą też problemy pewne, bo dążenie przez modlitwę i medytację do coraz większej więzi z Bogiem może przynosić trudności. Bo z modlitwą mamy problemy i to już niezależnie od tego, czy dorosły dziecko, alkoholika, czy też nie. Różnie z tym bywa, bo to codziennie prosić o coś Pana Boga i niekoniecznie to otrzymywać, to bardzo trudne w życiu. A poza tym druga sprawa to proszenie o poznanie Jego woli i o siłę do jej spełnienia. To też trudna sprawa, bo my czasami nie chcemy znać woli Pana Boga wobec nas, to przede wszystkim, a poza tym poddać się tej woli i spełniać wolę Boga w życiu, to też przynosi problemy, bo my tak troszeczkę lubimy po swojemu.
Tak, to wracamy do tego, o czym ja mówiłem przed psalmą na piosenkę. Mianowicie o tym, jak to jest z tym kierowaniem własnym życiem, nie? Jak Państwo pamiętacie, w pierwszym kroku już się mówi o tym, że przyznaliśmy się, że jesteśmy bezsilni wobec pewnych rzeczy i przestaliśmy kierować swoim życiem. To jest niesłychanie ważne stwierdzenie, które w ogóle jest początkiem czy niejako rozpoczęciem tego programu i bez tego, bez zrobienia tego pierwszego kroku dalsze kroki są niemożliwe. No. Drugi krok mówi o tym, że uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może nam w życiu pomóc. Nie? Tutaj mówimy o tym, że staramy się poznać te zamiary Boże i mieć też siłę do tego, żeby te zamiary Boże realizować. No jest to trudne oczywiście, ale
my tak w głębi duszy to pewnie wiemy doskonale, czego Pan Bóg od nas oczekuje. Tylko my mamy tak trochę, myślę, naturę przekorną i wolimy się trzymać tych stałych mechanizmów, schematów postępowania, bo tak nam się wydaje, że to jest łatwiejsze, bo Pan Bóg stawia zawsze wymagania na nie.
Mm-hmm. No, skąd my wiemy, jakie wymagania nam Pan Bóg stawia? No. Przez modlitwę, medytację staramy się poznać zamiary Boże wobec nas. O, ja bym to tak określił. No jak już z góry zakładamy, że jest to trudne, no to się zajmujemy czymś, czym się nie warto zajmować. Bo zajmujemy się przyszłością, której nie ma. Natomiast jeśli uparcie uważamy, że kierujemy swoim własnym życiem, czyli się posługujemy pewnymi schematami, takimi z dzieciństwa, z dorosłości i tak dalej, no to doprowadzamy się do takiej sytuacji, że o której też mówiłem przed chwilą, mianowicie do takiej, że pozostaje nam taka frustracja, samotność i takie poczucie niespełnienia. Nie? Bardzo często są to rzeczy, które tkwią, czy te nasze sposoby działania tkwią głęboko w przeszłości. i nie pozwalają nam się od tej przeszłości oderwać. Przeszłość też nie istnieje. Ona istnieje tylko w naszym umyśle, bo jej nie ma. Nie ma tego, co było wczoraj, nie ma tego, co było miesiąc temu, rok temu, czy 10 lat temu. Nie? To już było. Natomiast takie kurczowe trzymanie się przeszłości, to o czym mówiliśmy, jak mówiliśmy o tym obrachunku moralnym, o tym krzywdzeniu innych ludzi i tak dalej, to nas po prostu utrzymuje, trzyma nas w takim kokonie zdarzeń, właściwie nie nas, tylko nasz umysł, nie? Bo to nasz umysł się tam, jak jest taki uwięziony, jakby zamknięty na świat. To jest, my często mówimy, że jest to taki objaw uzależnionego umysłu. Nie? Uzależniony umysł to jest taki, który żyje taką nierealną rzeczywistością, a tą nierealną rzeczywistością jest zarówno nasza przeszłość, jak i nasza przyszłość. Bo to są takie rzeczy, których nie ma. Obiektywnie, materialnie. Nie? One siedzą w naszych głowach. Możemy to oczywiście stosować i sobie tak żyć, nie? Tylko, że jak zauważamy, jak przychodzimy, nie wiem, z problemem, czy przychodzimy właśnie z taką sytuacją, znajdujemy się w takiej sytuacji kryzysowej, to znaczy, że to, co robiliśmy dotychczas, doprowadziło nas do takiej sytuacji. I teraz możemy robić dwie rzeczy. Jedna rzecz to taka, kontynuować to. I druga rzecz to taka, spróbować poddać się woli Boga. Czyli przestać udawać, że my tak naprawdę to jesteśmy, nie wiem, no, kierujemy tym życiem, że osiągamy szczęście w tym życiu i tak dalej. Że na przykład, nie wiem, tym objawem tego szczęścia to są, nie wiem, jakieś tam rzeczy materialne, czy nasz awans zawodowy, czy, nie wiem, piękna żona, czy przystojny mąż, czy jakaś kasa i tak dalej, i tak dalej. Bo tak naprawdę to są rzeczy, które są rzeczami nabytymi, które mają wartość taką sobie, taką, jaką im nadajemy, nie? Łatwo je możemy stracić. I co wtedy? I co wtedy? Jeżeli nie mamy jakiegoś tam odwołania, jakiegoś tam punktu odniesienia, no to zostajemy sami z naszym bólem, z naszą rozpaczą, z naszymi trudnościami, z naszym przywiązaniem. Jak coś tracimy, no to wtedy co się w nas rodzi? No, lęk, rodzi się agresja i tak dalej, i tak dalej. Ja mogę to powiedzieć na przykładzie takiego pacjenta, który do mnie trafił, który właśnie po 7 latach pracy w takiej bardzo dobrej firmie z dużymi zarobkami, z dużymi dochodami, samochodem służbowym, no to tam norma, z wykupionym mieszkaniem, nagle stracił pracę. No. I on przyszedł do mnie z takim wielkim poczuciem bezsensu życia. Bo nagle się okazało, że on nie ma ani swojej rodziny, ani nikogo bliskiego, ani przyjaciół. Został sam jak palec na tym świecie. Nie? Pamiętam, że no, to był człowiek, który miał 35 lat. No, myślałem sobie tak, no statystycznie rzecz biorąc dożyje do 77, nie? Jak będzie to jego życie wyglądało? On zaczynał tracić już, miał kłopoty ze spłatami kredytów, znaczy stracił samochód, nagle mówię, odsunęli się od niego różni ludzie, nagle się okazało, że te rzeczy, którym on przypisywał jakąś taką olbrzymią wartość w swoim życiu, on je stracił, no bo nie był w stanie utrzymać tego. Nie? I teraz jest pytanie, takie, no to jak będzie dalej jego życie wyglądało, jeśli on nie przewartościuje, czy nie przebudzi się duchowo. No, różnie może wyglądać. Nie? On akurat miał sytuację taką, że po takim pół roku dochodzenia do siebie zaszła w nim pewna zmiana, nie? No ale mamy samobójców, mamy ludzi, którzy z ciężkimi depresjami trafiają do szpitali, mamy ludzi, którzy mają takie poczucie bezsensu w ogóle życia i takiego trwania na tej ziemi, tak właściwie na dzień taki, drugi dzień taki, trzeci dzień taki, właściwie to wszystko takie jest bez sensu, nie? A tymczasem ten sens jest, tylko go trzeba poszukać. A można go znaleźć przez kontakt z Bogiem. Można go znaleźć na tej zasadzie, modląc się do Boga właśnie o to, żeby Bóg pomógł mi, albo modląc się, dziękując Mu za to, że przeżyłem kolejny dzień. A nie na zasadzie takiej, czyli modlić się o przewodnictwo, nie? A nie o rzeczy materialne, które są, a których może nie być. No? Tu jest ta, tu natychmiast mi się przypomina nauczanie Jana Pawła II, to być czy mieć, nie? Tutaj akurat ten 11 krok mówi o takim właśnie być. Co jedno drugiego nie wyklucza. Ale coś jest pierwotne, a coś jest wtórne. My zobaczymy, że jak będziemy mieli taki lepszy kontakt z Panem Bogiem, to się okaże, że my tą wolę zaczniemy poznawać. My się zaczniemy tym w życiu kierować. Ta modlitwa czy medytacja, ona jest na początku bardzo trudna dla wielu z nas. Zawsze mówię tutaj o medytacji, bo medytacja jest też pewną formą modlitwy. Dlatego, że ona służy takiemu wyciszeniu. Wyciszeniu, a więc takiemu czemuś, my to nazywamy takim uspokojeniem świadomości, takim wyluzowaniem. Nie? No, tam są różne techniki i tak dalej, tej medytacji, o tym tutaj się nie będę na ten temat rozwodził. Natomiast chodzi o to, żeby znaleźć taki czas i miejsce, w którym możemy sobie, nie wiem, usiąść i próbować się wyciszyć, oddalić wszystkie sprawy, które nam w ciągu dnia, czy w ciągu tygodnia, które nam, że tak powiem, powodowały w nas napięcia, które były dla nas ważne, w sensie takim, że zabierały nam dużo energii, nie? Nie mówię tutaj o różnych tam, bo tam mówię, jeśli chodzi o techniki medytacyjne, to one są bardzo różne. Niektóre się ocierają o pewne inne wierzenia, na przykład buddyzm i tak dalej. Tutaj to tak do końca nie o to chodzi, bo to są pewne techniki i pewne filozofie, które się za tym kryją. Dla mnie jest istotne to, że muszę znaleźć czas codziennie, pół godziny, czasem 15 minut, no ile jestem w stanie, na taki właśnie kontakt z Siłą Wyższą, na taką próbę usłyszenia tego, co Bóg chce mi powiedzieć. No? Więc medytacja, czy taka właśnie modlitwa, to ona nie służy proszeniu, ale służy właściwie słuchaniu tej woli Bożej, nie? To tak, ja to mówię, to tak teoretycznie dziwnie brzmi, ale spróbujcie Państwo tak robić. Zresztą tak się robi, jak się zaczyna, czy dochodzi do tego 11 kroku, nie? Okazuje się, że się zadziwiające rzeczy zaczynają dziać z nami. ponieważ my rzeczywiście zaczynamy tą wolę Bożą poznawać, musimy mieć dużo cierpliwości, nie spieszyć się i nie wymagać od Pana Boga, żeby ta wola to była taka, jak my byśmy chcieli. Nie? Zresztą właśnie w trakcie takiej medytacji, w trakcie takiej modlitwy my zaczynamy odkrywać na przykład takie nasze zachowania, które gdzieś nam z przeszłości pochodzą. Nie? Czyli to, że nie wiem, no na przykład zaczynam Boga prosić o takie rzeczy, chciałbym, żeby mieć. Nie? No, a nie proszę Go o to, żeby On zrobił, żebym ja spełniał Jego wolę. Nie? On ma spełniać moją. No? To jest ważne doświadczenie, warto to poczuć, bo wtedy zaczynamy dostrzegać, że nasze problemy w życiu często się biorą z tego, że wracają nam te stare schematy myślowe, te stare sposoby działania. W takiej medytacji dzieje się też coś takiego, że nasz umysł przestaje się zajmować takimi rzeczami materialnymi, natomiast bardziej się zaczynamy skupiać na sobie i skupiać na woli Bożej, którą chcemy poznać. My ją poznajemy. My ją poznajemy. Takie są doświadczenia, takie są doświadczenia ludzi, którzy to praktykują, którzy się tym zajmują i ja muszę powiedzieć, że dla mnie niesłychanie ważne są takie spotkania z takimi ludźmi, bo ja to czuję po prostu, że oni są jakby inni trochę. Inni w sensie takiej właśnie duchowości, nie? Takiej umiejętności na przykład przeżywania radości, smutku, takiego przeżywania tu i teraz. Takiego na przykład cieszenia się dniem dzisiejszym. Nie tym, co było wczoraj, czy przedwczoraj, czy co będzie za tydzień, czy za dwa, ale takiego przeżywania właśnie takiej duchowej więzi z Bogiem, takiego przeżywania tego, co się aktualnie ze mną dzieje. To jest niesłychanie ważna rzecz i nie da się ukryć, jest trudna do osiągnięcia, ponieważ cały czas się w nas odzywają różne pragnienia, różne nasze potrzeby i czasem jest tak, że uważamy, że no, wola siły wyższej, że wola Pana Boga to jest to, co my byśmy chcieli, nie? To, co my przewidujemy, że będzie. Niekoniecznie tak musi być. Ja tutaj się odwołuję do takiego do takich sytuacji czasem skrajnych, nie? W jaki sposób my reagujemy, nie wiem, na przykład na śmierć dziecka, czy na śmierć kogoś bliskiego, z pytaniem takim, dlaczego to się stało, dlaczego Boże to zrobiłeś? Albo do takich całkiem skrajnych, że no Pan Bóg, jeśli jest taki miłościwy, litościwy i taki wyrozumiały, no to nie zrobiłby czegoś takiego, nie? To jest takie właśnie przymierzanie Pana Boga do siebie na zasadzie takiej, że Boże, no czego zrobiłeś coś, czego ja nie chciałem, nie? A nie koncentracja na tym, żeby poznać zamiary tej siły wyższej, czy zamiary Boga wobec mnie. W momencie, kiedy będziemy to praktykować, będziemy poznawać tą wolę Boga, to zaczniemy inaczej funkcjonować. Między innymi zaczniemy patrzeć na innych ludzi w inny sposób. Czyli w taki, że każdy z ludzi ma jakąś tam swoją ścieżkę, swoją drogę, swój kawałek świata i ma do tego takie samo prawo, jak ja mam do swojego. Nie? uczymy się dzięki temu właśnie kontaktowi, uczymy się na przykład tolerancji. Tolerancji rozumianej właśnie w taki sposób, że mam prawo żyć na tym świecie, ale każda inna osoba ma to samo prawo. No i to jeśli będziemy to praktykować w życiu, to zobaczymy, że pewne zmiany w nas mają taki charakter cudowny, a niektóre mają charakter taki stopniowy, że jak się porównamy siebie, nie wiem, sprzed lat do siebie dzisiaj, to zobaczymy, jak się zmienia nasze podejście, w jaki sposób my się kontaktujemy z ludźmi, w jaki sposób zmienia się jakość naszego życia. Nie? Można to sprawdzić, a najlepiej się to sprawdza, jeśli praktykujemy krok 12, o którym będziemy mówić w następnej audycji, czyli w sytuacji, kiedy spotykamy nowicjusza w grupie. Nie? Często jest tak, że doznajemy wtedy niesłychanego olśnienia, bo patrzymy na tego człowieka, który dopiero jest na początku tej drogi i możemy zobaczyć, że my kiedyś też tacy byliśmy i co się z nami w międzyczasie stało. I to nie stało się dlatego, że my sami kierowaliśmy swoim życiem, tylko to była właśnie wola siły wyższej, czy wola Boga wobec nas.
Za chwilę wrócimy do rozmowy i odpowiemy na pytanie słuchacza.
Counting when your secret.
Ludzkich uczuć.
Mogą Państwo do nas napisać na numer gadu-gadu 3086701, numer skrzynki SMS 509-056-590 i numer telefonu do studia 644-65-55 kierunkowy 25. Napisał do nas słuchacz z pytaniem, jak krok 11 mają realizować osoby niewierzące lub agnostycy?
Tak, no to jest bardzo, bardzo ważne pytanie. Ja też się muszę odwołać do kroku drugiego. Mianowicie tam w tym kroku drugim mówiło się o czymś takim, że uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. I później się pojawia się w tych krokach pojęcie Boga, jakkolwiek go rozumiemy. To jest niezwykle istotne, ponieważ tak naprawdę to ta siła większa od nas samych jest tak zamiennie używana tutaj, nie? Dla osób wierzących, dla chrześcijan był to Bóg, dla osób niewierzących czy agnostyków jest to coś, co jest czymś ponad jednostką, coś ponad nami, nie? Ludzie to bardzo różnie rozumieją. Niektórzy uważają, że siłą większą od nich samych jest na przykład siła grupy. Grupy na przykład dorosłych dzieci alkoholików czy grupy anonimowych alkoholików. Dla niektórych osób tą siłą większą od nich samych to jest coś, co ten świat napędza. Ja się zetknąłem właśnie z takim pojęciem, to jest jakaś taka energia kosmiczna, która istnieje w świecie i która powoduje, że ten świat w ogóle powstał. Nie? Tutaj nie mówi się o Bogu jako stwórcy, bo dla niektórych jest to pojęcie, do którego oni mają duże zastrzeżenia i tak dalej. Nie? Ale niektórzy ostatnio tam, mam koleżankę w Niemczech, która jest też psychologiem i jest taką wyznawczynią teorii kwantów. Ja nie będę tłumaczył, bo nie bardzo rozumiem tę teorię. Natomiast jest to coś w rodzaju takiej energii, która przepływa właściwie przez wszystko, która jest taką energią i, nie wiem, fizyczną, i psychiczną, i jakąś tam jeszcze inną. No, a więc coś takiego, co jest ponad mną. Nie? No nie chciałbym się tutaj w jakieś takie pojęcia filozoficzne głęboko wikłać, bo to się zawikłam za chwilę, ale chcę powiedzieć właśnie o tym, że dla osób niewierzących, dla agnostyków coś takiego można znaleźć. Coś takiego, co jest czymś więcej niż tylko mną. Czymś ponad mną. I realizacja 11 kroku jest właśnie odwołaniem się do tej siły wyższej. Ja tutaj często mówię o Bogu nie dlatego, że audycja jest katolickim Radio Podlasie, tylko ja w ten sposób tą siłę wyższą pojmuję, nie? Natomiast ludzie pojmują ją różnie. No. Mówią niektórzy, że to jest właśnie siła wszechświata, że to jest jakaś energia i tak dalej. Nie? Jeśli jest jakaś energia, która kieruje, czy która wpływa na wszystko, co się dzieje na tym świecie, to znaczy, że to jest właśnie ta siła wyższa, nie? To my możemy próbować jakby zrozumieć czy usłyszeć, co ona ma nam do powiedzenia, nie? Czasem się mówi o czymś takim, że na przykład dla niektórych grupa jest taką siłą wyższą, oddziaływanie grupy. Ma to swoje uzasadnienie, dlatego że my często od tej grupy uczymy się różnych rzeczy na swój temat. Nie? Często grupa rzeczywiście mądrością swoich członków pokazuje nam pewne sytuacje czy pewne wyjścia z sytuacji. Pomaga nam właśnie w takim obrachunku moralnym. Nie? I to jest coś, do czego my się, możemy odwołać. Ta siła większa od nas samych, która została wprowadzona właściwie w 12 krokach, wtedy kiedy ją alkoholicy anonimowi tworzyli. I rzeczywiście był to jakiś sposób na to, żeby ten program był uniwersalny, a nie tylko chrześcijański. Te 12-krokowe takie grupy, no to one można powiedzieć tak, że to nie były wpływy katolickie, to były wpływy kościoła baptystów, więc pewnego odłamu chrześcijaństwa. Natomiast właśnie dzięki temu, że wprowadzono to pojęcie siły większej od nas samych, to ruchy anonimowych alkoholików, rozwinął się na całym świecie. I niekoniecznie tylko w krajach chrześcijańskich, ale też i w innych. I są meetingi w Izraelu, są mityngi w krajach arabskich, są mityngi w innych kulturach niż nasza, nie? Więc to pojęcie siły wyższej jest takim właśnie pojęciem uniwersalnym. Każdy może ją rozumieć na swój sposób. I w ten sposób należy na to patrzeć. Więc ten Bóg, czy siła wyższa, jakkolwiek ją pojmujemy, dla jednych jest to Bóg, dla innych może to być co innego. Ale coś takiego dla niektórych to mogą być pewne uniwersalne wartości, które to nie tylko 10 przykazań, ale na przykład dla etyki takiej niezależnej czy marksistowskiej kiedyś, bo mnie takiej uczono, to są pewne wartości takie uniwersalne, nie? I to może być ta siła wyższa, która może nami pokierować, na której my się możemy oprzeć. Ja cały czas chcę, żebyśmy pamiętali o jednej rzeczy. Wiecie, jest to program 12 kroków. Jest przede wszystkim programem rozwoju duchowego. Nie religijnego, tutaj zauważcie Państwo. Duchowego. I to jest właśnie wskazówka, że każdy z nas, obojętnie czy wierzy, czy nie wierzy, może sobie taką siłę większą znaleźć, a przede wszystkim może się duchowo rozwijać. Bo duchowość, mówię, może mieć dużo wspólnego z religią, na ogół ma, ale niekoniecznie z religią tak pojmowaną, na przykład jak ja ją pojmuję. Nie? Ja jak rozmawiam z pacjentami i rozmawiamy o 12 krokach, to ja nie sugeruję pacjentom swojego obrazu siły wyższej. Bo dla mnie ten obraz, no, to jest Pan Bóg. Pan Bóg, tak jak ja go rozumiem, tak jak mnie uczy Kościół katolicki i tak dalej. Ja mam na przykład świadków Jehowy pacjentów, nie? Którzy mają inne widzenie Boga. Nie Boga tak widzianego jak ja. A to im nie przeszkadza w tym, żeby pracować na 12 krokach.
Wracając do tego 11 kroku, który mówi o pogłębieniu więzi z siłą wyższą, czy z Bogiem, dzięki modlitwie i medytacjom, to pytanie, jak i o co się modlić. Może powiedzmy też o tym, jak powinna wyglądać taka modlitwa, by była ona też gdzieś zgodna z tym krokiem 11.
Tak, no chcę powiedzieć tak, że takie wskazówki oczywiście istnieją odnośnie właśnie modlitwy, medytacji i takiego kontaktu właśnie proszenia siły wyższej o poznanie jej woli. No, pierwsza rzecz to taka, żeby na początku dnia warto pomyśleć w trakcie takiej medytacji o tym, co jest dla mnie najważniejsze dzisiaj. Poprosić tą siłę wyższą, żeby to ona kierowała naszymi myślami, a nie my sami. Poprosić o to, żebym mógł sobie uświadomić sytuacje, w których się użalam na przykład nad sobą, albo jestem nieuczciwy, albo myślę wyłącznie o sobie. Prosić tą siłę, żebym otrzymał wskazówki, jak postępować, gdy będę rozwiązywał jakiekolwiek problemy. I poprosić przede wszystkim siłę wyższą o to, żeby się nie kierować samowolą. I to są takie najistotniejsze rzeczy do takiej porannej medytacji. Jeśli będę to robił często, to ta siła wyższa będzie działać. to znaczy ja coraz częściej będę się na tym łapał, kiedy właśnie robię tak, jak nie chciałbym robić. Nie? I to mi pozwala na skorygowanie swojego działania.
Ja myślę, że tutaj też warto by było podkreślić, że my taką modlitwę czasami traktujemy, już o tym mówiliśmy wcześniej, jak taką listę życzeń do Pana Boga. No i tutaj nie zostawiamy za bardzo dużo pola dla Pana Boga, dla Jego woli względem nas. I kiedy zostawimy ją jednak Panu Bogu, to miejsce, żeby mógł zadziałać, znaczy to w postaci innych ludzi, bo przecież Pan Bóg działa też również przez ludzi, o tym warto pamiętać. Kiedy zobaczymy to w swoim życiu, dostrzeżemy pewne rzeczy, to też zauważymy, że nasze zachowanie względem chociażby pijących rodziców i tak dalej, to, co było trudne w relacjach z innymi ludźmi, bo też o tym dużo miejsca w naszych audycjach poświęciliśmy, to też gdzieś zmienia troszeczkę kierunki, bo wiele naszych audycji, nie tylko dotyczących dorosłych dzieci alkoholików, świadczy o tym, że Pan Bóg różne rzeczy zmienia w naszym życiu. Niekoniecznie wtedy, kiedy się tego spodziewamy.
Tak. Dokładnie. Tutaj chcę wtrącić taką historię. Mianowicie ja to jestem zwolennikiem takiej teorii, że nie ma w życiu przypadków. Że te przypadki to jest właśnie coś takiego, co jest zamierzone, skądś się to bierze i po prostu tak się dzieje. Ktoś staje na mojej drodze i ja się oczywiście kieruję rozumem i wolną wolą, nie? Ale to nie jest tak, że ten ktoś się tak przyszedł, nie wiadomo skąd się pojawił, nie? Mówię o tym z własnego wieloletniego doświadczenia i no tak po prostu uważam, że to jest objaw pewnej woli Bożej, której czytam, no tak to określam, woli Bożej, której ja do końca nie znam i pewnie nigdy nie poznam, ale chcę mieć taką świadomość tego, że ktoś, że tak powiem, ktoś za tym stoi, nie? O, tak bym to w skrócie powiedział. Powiem o takim, już niedużo mamy czasu, ale chcę powiedzieć o takiej sytuacji, że była taka sytuacja. W zeszłym roku, mniej więcej o tej porze, pojechałem na zjazd taki z okazji 35-lecia istnienia Anonimowych Alkoholików. To się odbywało we Wrocławiu już pewnie z pół roku temu o tym mówiłem. I była taka sytuacja, że pojechałem tam na 3 dni. W następnym tygodniu miał się odbyć ślub mojej bratanicy, na którym miałem się spotkać z całą moją rodziną. I wyobraźcie sobie Państwo, że w tym, że właśnie w Wrocławiu spotkałem mojego brata, którego nie widziałem kilka lat i z którym umawialiśmy się, spędziliśmy tam trochę czasu, tam między innymi byli ludzie z grupy z Monachium, których tam spotkałem, z takiej grupy, którą mój brat reaktywował. I umawialiśmy się, dużośmy ze sobą rozmawiali, umawialiśmy się za tydzień, że się spotkamy. Nie? No bo tak było to zaplanowane. Okazało się, że za tydzień ślubu nie było z jakichś tam powodów. Można powiedzieć, że Pan Bóg kierował mną i moim bratem, żebyśmy się jednak spotkali. Nie? Można powiedzieć, na przypadek. No jaki przypadek? Nie ma przypadków. Ja tego nie odczułem tego jako przypadek. Ale to być może zawdzięczam temu, że właśnie ja ufam w to, że wszystko, co się dzieje, czemuś to służy. i że ktoś tym kieruje, no i tym kimś dla mnie to jest Bóg. Nie jakkolwiek go pojmuję. O, tak bym to zakończył, ten wątek.
Myślę, że też wakacje to dobry czas, żeby znaleźć taki moment w życiu na pogłębienie relacji z Bogiem. To warto też podkreślić, tutaj słuchacz nasz podpowiada, że poleca a propos rozeznania woli Bożej rekolekcje ignacjańskie prowadzone przez ojców jezuitów i ojców salwatorianów. Różne są sposoby na to, żeby pogłębić więź z Panem Bogiem, który w końcu pokaże, jaka jest wola względem nas. Będziemy podpowiadał pewne rzeczy. Warto też nastawić się na słuchanie, na odbiór, no a nie na narzucanie na własnej woli. I do tego Państwa namawiamy i życzymy powodzenia w kroku 11. O 12 w następnej audycji.
Już częściowo jest o 11.
Krok przed nami. Zapraszamy na kolejną audycję. Moim i Państwa gościem był psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Goska program realizował i za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu. Anna Kaszczyc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Świat ludzkich uczuć.